ten oczywiście sam widzi, może być związany z zasadą zachowania energii, jak udowodnił, czy wykazał Jacek Wojtysiak, nie jest to problem. Znaczy, ja to mówię zupełnie w tej chwili, może myśleć, że ja uważam, że on mnie przekonał w tym względzie, że rzeczywiście to nie jest problem w swojej książce. Konserwacja natomiast jest działaniem Boga, które polega na zachowywaniu tego, co już zostało stworzone. Mówi się bowiem, że gdyby Bóg nie podtrzymywał w istnieniu wszystkiego, co już istnieje, nic by nie istniało, przestałoby istnieć, zniknęłoby nagle, jak gaśnie płomień świecy. Konserwacja jest zapewne działaniem obejmującym każdy stworzony byt, od najmniejszych i istniejących przez miliardowe części sekundy cząstki elementarne, aż po kosmos jako całość. Jest zupełnie osobną sprawą, jak taka konserwacja ontyczna przebiega, jak ją metafizycznie wytłumaczyć czy opowiedzieć, czy jest to ciągłe udzielanie jedynego dla danego bytu, mówiąc w języku Tomasza z Akwinu, aktu istnienia, tego samego aktu istnienia, czy jest to wielokrotne udzielanie tego samego aktu istnienia jednemu bytowi, albo może wielokrotne i ciągłe udzielanie różnych aktów istnienia jednemu bytowi, nie wiem. Konserwacja może być też zgodnie z nauką Tomasza z Akwinu tego rodzaju działaniem, że obejmuje zachowywanie mocy kauzalnej, nazwijmy to tak, bytu stworzonego, czyli jego zdolności do powodowania skutków. To nie tylko to, że on istnieje, ale też i to, że on działa, czyli może wywoływać jakieś skutki. I to działa dzięki Panu Bogu, który udziela bytowi mocy działania, bo on sam z siebie by nic nie zdziałał, że tak powiem, ten byt stworzony. Tu jest ta słynna i kontrowersyjna właśnie, być może jedna z przyczyn zaliczania tomistycznej koncepcji do kalwinizmu, koncepcja, to się nazywa czasami konkurentyzmu, że Bóg jest współ jakoś występuje w przyczynowaniu zdarzeń, które występują w porządku naturalnym, prawda? Więc w związku z tym jest jakoś za nie odpowiedzialny też. Takie określenie zwyczajnego działania Boga jest wszelako zbyt ogólnikowe i nieprecyzyjne, ponieważ zwyczajnym działaniem Boga byłoby wtedy na przykład stworzenie z niczego konia w centrum Krakowa, na przykład rynku głównego, albo na tej sali. No po prostu nagle jest koń. Tego rodzaju zdarzenie byłoby jednakże raczej czymś nadzwyczajnym i niezgodnym z prawami przyrody. Byłby to przypadek szczególnego działania Boga. Próbą doprecyzowania aktu stworzenia może być ujęcie jego natury przez Isaaca Newtona na przykład. Według niego Bóg, stwarzając świat w pewnej chwili absolutnego czasu, bo jakby u Newtona czas jest współ jakby wieczny z Bogiem, stworzył czy powołał do bytu ciała obdarzone masą, umieścił je w odpowiednich miejscach absolutnej przestrzeni i nadał im początkowe prędkości. Po tym zdarzeniu, czy ciągu zdarzeń, stworzone obiekty poruszają się zgodnie z prawami ruchu stworzonymi przez Boga. Otóż zwyczajne działanie Boga polegałoby tutaj na stworzeniu pewnych bytów oraz praw wyznaczających ich zachowanie się po stworzeniu. Czyli nagłe pojawienie się z niczego konia tutaj byłoby takim właśnie zdarzeniem niepodlegającym prawom ustanowionym przez Boga w akcie stworzenia. Zwyczajne działanie Boga w świecie polegałoby więc na kreacji świata i podtrzymywaniu w istnieniu tego świata i jego praw. I praw tego świata. Po takim doprecyzowaniu wydaje się, że nadzwyczajne czy szczególne działanie Pana Boga w świecie polega na robieniu czegoś przez Niego, co nie jest zgodne ze stworzonymi przez Niego w akcie stworzenia świata prawami dla tego świata i wraz z tym światem podtrzymywanym w istnieniu albo inaczej mówiąc w ich obowiązywaniu. Jak już mówiłem, ale i powtórzę już zupełnie, klasycznymi przykładami zdarzeń będących skutkiem Bożego działania są zdarzenia, które nazywamy cudami. Na przykład rozdzielenie wód Morza Czerwonego, wskrzeszenie Łazarza, uzdrowienia, chodzenie Jezusa po wodzie, nakarmienie kilkoma bochenkami chleba i paroma rybami 5000 ludzi na pustyni, przemiana wody w wino i samo zmartwychwstanie Jezusa. Z tym, że tutaj rzeczywiście nie każde nadzwyczajne działanie Boga jest cudem, bo jak z definicji Tomasza wynika i zrekonstruowanej przez ojca Janusza, no cud wymaga obserwatora. Bo jeżeli nie ma obserwatora, to nie ma cudu, prawda? No chyba, żeby przyjąć, że sam Pan Bóg jest obserwatorem, no ale wtedy możemy powiedzieć, no to on by się zdumiał tym, co zrobił, prawda? I wtedy, że dokonałem przemiany wody w wino, no to wtedy tak, ale to chyba nie o to chodzi, prawda? Więc tu musi być obserwator, ale jakieś inne nadzwyczajne działania Boga, których nikt nie obserwuje, także tutaj wchodzą w grę, które nie polegają na stworzeniu i na podtrzymywaniu w istnieniu. Czyli nie same cuda są tym szczególnym działaniem Boga, aczkolwiek są to wszystkie zdarzenia, które należą do historii zbawienia, one są ważne. No poza tym jednak są również zdarzenia pozabiblijne, takie być może jak Boże odpowiedzi na modlitwy. Działanie Ducha Świętego w sercach i umysłach dzieci Bożych, jak można by to powiedzieć, a także opatrznościowe działanie Boga w historii jednostek, narodów i całej ludzkości. Specjalnym działaniem Boga byłoby też, gdyby wystąpiło, bezpośrednie spowodowanie określonych mutacji genetycznych odpowiedzialnych za powstanie w procesie ewolucji pewnych gatunków organizmów żywych, albo na przykład w ogóle powstanie życia. Na przykład przykład, który cytuje Dawkins, chyba powstanie powieczki okrężnicy. Ona powstała w wyniku interwencji Boga w tym ujęciu i było to nadzwyczajne, szczególne działanie Boga, bo bez tego to by nie powstało, a potem w ogóle zaczęło się wszystko rozwijać, prawda? Być może samo powstanie życia byłoby wynikiem, ale nie pamiętam, być może to jest przykład tego Michaela Behe, ale to już mniejsza o to. Być może samo powstanie życia byłoby wynikiem nadzwyczajnego działania Boga. I tutaj pisze, porównaj hipoteza inteligentnego projektu, czyli intelligent design. Że to wszystko jest tak skomplikowane i mało prawdopodobne, że mogło tylko powstać i zaistnieć, ponieważ Bóg zadziałał w przyrodzie. Specjalnym działaniem Boga byłyby więc interwencje, czy też niekiedy się mówi ingerencje albo interferencje Boga ze światem. W związku z tym można by definicję podać taką. Działania Boga, czy interwencji Bożej. Działanie Boga powodujące zdarzenia Z, które to zajście zdarzenia Z jest niezgodne z prawami przyrody. To jest pierwsza definicja działania Bożego nadzwyczajnego, że ono jest niezgodne z prawami przyrody. To jest nadzwyczajne, szczególne działanie Boga. Takie pojęcie interwencji jako nadzwyczajnego działania Bożego jest jednakże kłopotliwe ze względu na samo pojęcie prawa przyrody. Przy pewnym bowiem rozumieniu prawa przyrody, takim dokładnie, o tym jeszcze będę mówił za chwilę, jakie proponuje na przykład Plantinga, a jakie można znaleźć już u Newtona, definicja ta nie jest poprawna, ponieważ zdarzenia spowodowane przez Boga w wyniku jego nadzwyczajnego działania nie są niezgodne, czy nie muszą być niezgodne z prawami przyrody. Plantinga idzie zresztą dalej w swojej argumentacji i polemice z przeciwnikami szczególnego działania Boga, sugerując, że samo pojęcie interwencji Bożej jest trudne do zdefiniowania i niejasne. Jednakże podejmuje próbę zdefiniowania tego pojęcia. I tutaj nasuwa się taka kolejna definicja, którą można by bronić po uznaniu, że ta poprzednia z uwagi na naturę praw, którą się przyjmie, jest niepoprawna. Wiecie, interwencja Boża w drugim sensie, Bóg interweniuje wtedy, tylko wtedy, gdy wykonuje działanie A, powodując zdarzenie Z, które nie wystąpiłoby, gdyby Bóg nie wykonał działania A. Tu już nie ma odwołania się do praw przyrody. Słabością tej definicji jest jej szerokość, ponieważ podpada pod nią również sama konserwacja, czyli akt podtrzymywania w istnieniu, czyli zwyczajne tak zwane działanie Boga, jeżeli uznać, że to jest zwyczajne działanie Boga. W akcie konserwacji Bóg podtrzymuje wystąpienie zdarzenia Z, które nie wystąpiłoby, gdyby Bóg nie spełnił aktu konserwacji. Gdyby więc Bóg nie spełnił aktu konserwacji w stosunku do mnie, mojego istnienia, no przestałbym nagle istnieć. No to właśnie chodzi o to, że konserwacja nie jest zaliczana do tych nadzwyczajnych działań Boga i nie jest interwencją. I przy takiej definicji interwencji przeciwnik nadzwyczajnego działania Boga nie ma powodu, żeby odrzucać interwencję Bożą w świecie. Wydaje się więc, że zadowalająca definicja interwencji z punktu widzenia kogoś, kto miałby powody ją odrzucać, mogłaby wyglądać w ten sposób. Mianowicie tak, to jest definicja trzecia, Państwo tu powinniście mieć też tam w swoich materiałach, które... Bóg wykonuje czynność A taką, że po pierwsze nie jest ona ani kreacją, ani konserwacją, dwa taką, że A powoduje zdarzenie Z i Z nie zaszłoby, gdyby Bóg nie wykonał A. No i spróbujemy się trzymać tej definicji specjalnego działania Boga. I spróbujmy się zastanowić teraz nad tym, czy są racje przemawiające przeciwko nadzwyczajnemu czy szczególnemu działaniu Boga w świecie. Jak racje te można ocenić, czyli jaka jest ich siła logiczna? Dodajmy też, że wśród odrzucających to special divine action, to nadzwyczajne czy szczególne działanie Boga, teistów, bo mówimy o teistach, bo oczywiście, że ateiści z definicji odrzucają specjalne działanie Boga, bo w ogóle odrzucają wszelkie działanie Boga, to jest jasne. są zarówno uprawiający czynni naukę przyrodnicy oraz filozofowie z wykształceniem przyrodniczym. To są członkowie, bo mówię o współczesnej debacie, z tego co się dzieje w ostatnich 20 latach. Są to członkowie projektu DAP, Divine Action Project, tak się to nazywało. Są tam też poza tą grupą, wśród krytyków tego nadzwyczajnego działania, teologowie i filozofowie nieposiadający specjalnego przygotowania w dziedzinie przyrodnictwa. Dodam tutaj, że ten projekt był realizowany w latach 88-2003, z tego co mi wiadomo. Wydano 6 chyba tomów opasłych prac autorów, 50 autorów tam pisało około, właśnie fizyków, matematyków, teologów. Pisał tam również Michał Heller. I zdecydowana większość uczestników tego projektu odrzuciła to właśnie nadzwyczajne działanie Boga w świecie z powodów, o których tutaj za chwilę powiem. A ta druga grupa, to znaczy nie przyrodników, to teologów, to ona była inspirowana na przykład myślą takiego teologa Rudolfa Bultmana, znanego krytyka i rewizjonisty, można powiedzieć. Otóż syntetycznie można powiedzieć tak, że różnej maści przeciwnicy specjalnego działania Boga w świecie wysuwają 4 zarzuty co najmniej przeciwko temu działaniu. Mianowicie a, że jest sprzeczne z nauką, czy niezgodne. B, że jest nie do pogodzenia z wolną wolą, czy wolnością istot stworzonych. C, że jest w jakiś sposób uwikłane w problem zła. I 4, że oni to nazywają, że generuje teologiczną niespójność. No mnie się wydaje, że chodzi o to tutaj po prostu, że to podważa doskonałość i majestat Boga. Czyli podważa te intuicje anzelmiańskie, to nadzwyczajne działanie Boga. I teraz pierwszy zarzut chcę rozważyć. Mianowicie zarzut, że jest to działanie sprzeczne z naukowym obrazem świata. To nadzwyczajne działanie Boga, że jest sprzeczne z nauką. Na czym polega problem niezgodności z nauką? Są tu co najmniej 2 różne racje wypowiedziane wprost lub milcząco zakładane przez przeciwników tego działania. Pierwsza polega na tym, że to działanie narusza prawa przyrody. Mówi się też o ich łamaniu, zawieszaniu, uchylaniu przez Boga. Druga związana jest z postulatem czysto metodologicznym, mianowicie takim, to jest taki naturalizm metodologiczny, że wszelkie zdarzenia, fakty, zjawiska w świecie występujące należy tłumaczyć innymi faktami, zjawiskami występującymi w świecie. Czyli trzeba uznać te, które nauka uznaje za występujące. Czyli to taki naturalizm metodologiczny, krótko mówiąc. Tak trzeba wyjaśniać. To jest sposób wyjaśnienia wszystkiego, prawda, że naturalnymi metodami i naturalnymi przyczynami. Obrońcy Special Divine Action w ramach molinistycznego modelu opatrzności, tacy właśnie jak Plantinga, wskazują w związku z tym na potrzebę wnikliwszej analizy samego pojęcia prawa przyrody. I dla celów naszej analizy wystarczające będzie wyróżnienie 3 koncepcji. To jest ogromny temat prawa przyrody, filozoficznie, metodologicznie. 3 koncepcje praw przyrody. No, tutaj jest taka nazwa: koncepcja prawa Medów i Persów, koncepcja Davida Hume'a i Davida Lewisa oraz koncepcja praw przyrody Newtona, a ja nazywam Newtona Plantingi, ponieważ Plantinga podziela koncepcję Newtona. W związku z tym jest Newtona Plantingi. Koncepcja prawa, jak się to mówi właśnie niekiedy Medów i Persów, wyjaśnienie tego jest w Starym Testamencie, w Księdze Daniela, skąd się to określenie wzięło. I związane jest z działalnością króla Dariusza, który tam miał takie różne z Danielem sprawy. Jest taka, że Bóg jest twórcą tego świata, zakładając, że Bóg jest twórcą tego świata i ustanowił on na początku wszystkie prawa, według których działa ten świat, po ich ustanowieniu nie może on już działać w świecie podlegającym jego własnym prawom, naruszając te prawa w jakikolwiek sposób. Wyraźnie taką koncepcję prawa przyrody przyjmuje właśnie Bultmann i jego zwolennicy. Prawa te więc muszą według tego sposobu ich rozumienia mieć taką naturę, że jakiekolwiek nadzwyczajne działanie Boga w świecie oznaczałoby ich złamanie, uchylenie. Zaś to jest niemożliwe, to znaczy byłaby sprzeczność w Panu Bogu samym, że ustanowił coś, a potem to złamał. Prawda? I to jest właśnie ten status praw w sensie Medów i Persów. Jak już jest coś ustanowione przez kogoś, to obowiązuje i nie można tego złamać. można wszelako zapytać, tu mi się nasunęło takie spostrzeżenie, czy na przykład modlitwa błagalna do Pana Boga o podtrzymanie istnienia osoby chorej wymaga, gdyby Bóg chciał jej wysłuchać, jego nadzwyczajnego działania, czy też zwyczajnego, czyli na przykład samego podtrzymywania w istnieniu. Czy on nie musi, podtrzymuje w istnieniu po prostu, no i wtedy ona istnieje, ta osoba, nie wymaga jakichś specjalnych uzdrowień i tak dalej, i tak dalej. Tego nie wiem, to mi się tak jakiś taki problem nasunął, to nie umiem tego jakoś uporządkować. Tego rodzaju koncepcja praw zakłada również, że świat jest układem kauzalnie czy przyczynowo zamkniętym, czyli że niemożliwe jest, aby przyczyna zdarzenia występującego w świecie istniała poza tym światem. Była, jak to się mówi, może być nadprzyrodzona. To jest założenie, że po prostu świat jest zamknięty, ten nasz fizyczny kosmos, w którym my jesteśmy. W koncepcji praw Huma-Lewisa przez prawo należy rozumieć niedopuszczające wyjątków uogólnienie. Dlatego nazywa się to inaczej koncepcją regularnościową. Jeżeli występuje zdarzenie niezgodne z prawem, znaczy to, że uogólnienie w ogóle prawem nie było. Natomiast jeżeli istotnie takim prawem jest, nie jest możliwe również dla Boga złamanie tego prawa. Jeżeli wystąpi jakiekolwiek działanie Boże niezgodne z prawem, znaczy, że po prostu twierdzenie, które uznawano za prawo, nigdy prawem nie było, bo to jest z definicji bezwyjątkowe uogólnienie, prawda? I jest właśnie koncepcja praw przyrody Newtona-Plantingi. Otóż koncepcja ta odrzuca przede wszystkim twierdzenie, że świat jest układem czy systemem przyczynowo zamkniętym, izolowanym. W przekonaniu Newtona samego bowiem Bóg nie tylko jest po prostu stwórcą świata i praw przyrody w nim obowiązujących, lecz jest również panem i władcą wszechświata i mógł był stworzyć inny wszechświat niż ten, który stworzył, oraz inne prawa przyrody niż te, które obowiązują. Ze względu na koncepcję absolutnego czasu i przestrzeni, w której istnieją stworzone ciała i działają prawa przyrody, można nawet powiedzieć, że wszechświat istnieje w Bogu, prawda? Choć nie w ten sposób, że świat jest ciałem Boga lub jakąkolwiek częścią Boga. Oczywiście tu nie chodzi o żaden panenteizm, tylko właśnie na tą koncepcję czasu absolutnego, w którym jakoś to potem Pan Bóg stwarza. To nie jest nicoś, nie ma tego, a to już specyfika newtonowska, jego metafizyki. Koncepcja praw Newtona przyrody jest więc koncepcją woluntarystyczną, byśmy powiedzieli. Co więcej, nie jest trafne przekonanie, że Bóg w ujęciu Newtona po stworzeniu świata oraz ustaleniu praw mechaniki i grawitacji przestał się tym światem interesować, że przestał w nim działać w jakiś szczególny sposób. Przekonanie Newtona, że Bóg nie tylko może, ale niekiedy przynajmniej faktycznie działa w świecie, wiązało się nie wyłącznie z jego wiarą religijną, ale też było konsekwencją założeń jego fizyki. Newton bowiem sądził, że Bóg czasami ingeruje w system świata. Dzieje się tak wtedy, na przykład, gdy w układzie planetarnym pojawia się kometa lub komety lub jakieś inne obiekty kosmiczne, dosyć duże powiedzmy, wywołując duże zmiany w zsynchronizowanych ruchach obiektów tego układu. W takiej sytuacji zachodzi konieczność zadania nowych warunków początkowych układowi. Bez takich interwencji Bożych w świecie zapanowałby chaos. I świat nie działałby zgodnie z prawami, które on ustanowił, więc musi co chwila, znaczy możliwe jest, że będzie potrzeba, że będzie musiał co chwila interweniować i dostosowywać świat do praw, które ustanowił, żeby to mu się wszystko nie rozeszło. Newtonowska koncepcja praw przyrody nie zakłada więc, że świat jest układem przyczynowo zamkniętym. Tu mam cytat z historii fizyki. Newton był przekonany, że wszechświat jest maszyną, która nie działa sama przez się, ale wymaga interwencji boskiej. Obca więc dla niego była myśl o zasadach zachowania jakichś wielkości mechanicznych. Dopuszczał on jedynie istnienie sił działających między ciałami. To też odrzucał myśl, że jakaś siła sugerowana na przykład przez Leibnica, vis viva, może istnieć w samym poruszającym się ciele. Koniec cytatu. Z drugiej strony wszelako, z trzeciego prawa mechaniki Newtona wynika zasada zachowania momentu pędu. Jest ona pewną bardzo wąską postacią zasady zachowania energii, w tym wypadku energii kinetycznej. Niemniej jednak można argumentować, że interwencje Boże w system świata naruszałyby zasady zachowania energii i przez to należałoby je uznać za sprzeczne z nauką. Tutaj takie się zaczynają napięcia między tym, co Newton twierdził, a tym, co wynikało z praw jego mechaniki. Ale warto pamiętać, że właśnie zaczęła się wtedy dyskusja i ważne odkrycia w fizyce, że 105 lat po wydaniu Principia Mathematica Newtona, które jak się okazuje też bardzo niedawno zostało chyba wydane w języku polskim. Jak ja pisałem ten tekst, to nie miałem świadomości. Najpierw nie miałem świadomości, że nie ma polskiego przekładu, a potem, bo byłem zdziwiony, że nie ma tak ważnego dzieła w języku polskim, a okazało się, że jest i ono jest tutaj właśnie chyba przez Centrum Kopernikus i Centrum Michała Hellera wydane. Także to jest już po polsku. Że 150 lat po wydaniu Principia Mathematica Newtona jako wynik szeregu prac wielu badaczy doszło do sformułowania zasady zachowania energii w postaci ogólnej, już nieograniczonej do pewnej wybranej wielkości fizycznej, głoszącej, że w układzie izolowanym suma wszystkich rodzajów energii jest stała, nie zmienia się w czasie. W konsekwencji energia w układzie izolowanym nie może być ani utworzona, ani zniszczona, może jedynie zmieniać się forma energii w układzie. Na przykład podczas spalania wodoru w tlenie energia chemiczna zamienia się w energię cieplną. To właśnie mechanika klasyczna, której prawa sformułował Isaac Newton i wielu innych jeszcze ją uzupełniali, wcześniej był Kepler, uzupełniona o zasadę zachowania energii, dostarczała argumentów przeciwnikom szczególnego działania Boga w świecie. Ich argument, który teraz omawiałem, powtórzył, głosił, że działanie to jest sprzeczne z nauką. Każda bowiem interwencja Boża w świecie naruszałaby zasadę zachowania energii i zapewne inne prawa. Naruszaniem zasady zachowania energii byłoby zarówno dostrajanie przez Boga orbit planet w układzie planetarnym po wtargnięciu do niego jakiegoś dużego obiektu, jak i stworzenie z niczego ex nihilo konia na tej sali w tym oto momencie. Zasada zachowania energii byłaby naruszona. Obraz świata oparty na fizyce klasycznej, czyli mechanika Newtona plus prawa zachowania energii, nie był jednakże, jak wynika z naszej dyskusji, obrazem świata samego Newtona. Newton bowiem rozumiał przez prawa przyrody prawa dla systemów czy układów zamkniętych przyczynowo. Prawa przyrody opisują zachowanie się rzeczy w świecie, gdy świat jest pojmowany jako właśnie system przyczynowo zamknięty, czyli przy założeniu, że nie działa w nim żadna siła lub przyczyna nadprzyrodzona, jakiejkolwiek natury zewnętrzna wobec świata. Przy takim założeniu Newton twierdził, mamy w ogóle pojęcie prawa przyrody. W takich układach są prawa przyrody zamkniętych. Sama zasada zachowania energii stwierdza wyraźnie, że suma wszystkich rodzajów energii jest zachowana w układzie izolowanym. Tak przynajmniej jest chyba w podręcznikach fizyki to formułowane. Nie jest jednakże twierdzeniem ani prawem mechaniki Newtona, a ogólnie fizyki i nauki, że wszechświat, kosmos fizyczny jest systemem zamkniętym. Nie jest również takim twierdzeniem ani prawem to, że wszechświat jest systemem otwartym przyczynowo. Zarówno więc teza o przyczynowym domknięciu wszechświata, jak i teza o jego przyczynowym otwarciu nie są tezami fizyki, ale tezami tak naprawdę metafizyki. Są to twierdzenia filozoficzne. Prawo przyrody w newtonowskim sensie nie dostarcza więc opisu tego, jak świat zawsze się zachowuje, lecz tego, jak zachowuje się w systemie zamkniętym przyczynowo. A to, czy system jest zamknięty, czy nie jest, jest sprawą nierozstrzygalną metodami naukowymi. To jest kwestia już właśnie filozofii metafizyki. Alvin Plantinga podaje następujące metafizyczne, jak to ja nazywam w mojej terminologii, określenie prawa przyrody w związku z tym, przy wyraźnie wyeksponowanym w poprzedniku implikacji, bo to taka implikacyjna formuła bardzo prosta, założeniu, że Bóg nie działa w nadzwyczajny sposób w świecie. Wiecie, to jest takie sformułowanie. Jeżeli wszechświat jest przyczynowo zamknięty, to P, gdzie P jest prawem przyrody, czy prawem fizyki. Jeżeli jest przyczynowo zamknięty, to P. I na przykład prawo powszechnego ciążenia Newtona w ramach przyjętego przez Plantingę metafizycznego pojęcia prawa przyrody, no, do którego ma prawo, ponieważ nauka nie wypowiada się w tych sprawach, no, można powiedzieć. Będzie brzmiało następująco. Jeżeli wszechświat jest przyczynowo zamknięty, to między dowolną parą ciał posiadających masy pojawia się siła przyciągająca, która działa na linii łączącej ich środki, a wartość jej rośnie z iloczynem ich mas i maleje z kwadratem odległości. Mniej więcej tak można być. A zasada zachowania energii może być sformułowana w ten sposób w metafizycznej wersji prawa przyrody Plantingi. Jeżeli wszechświat jest przyczynowo zamknięty, to energia układu izolowanego jest niezmienna. Istota argumentacji Plantingi przeciwko zarzutowi głoszącemu, że nadzwyczajne działanie Boga w świecie jest sprzeczne z nauką, leży w tym, że Boże działanie nie pociąga złamania czy zawieszenia praw przyrody nadanych światu przez samego Boga. Prawa przyrody bowiem stosują się do świata jako systemu zamkniętego, nie obowiązują natomiast w świecie jako systemie kauzalnie otwartym. Znaczy mówiąc, prawa przyrody nie są prawami tego oto świata, jeżeli jest on przyczynowo otwarty. Zatem nie można ich złamać, skoro ich po prostu w takim świecie nie ma. Nie można złamać praw, które nie obowiązują. No bo ten świat jest właśnie, takie jest założenie, lub może być przyczynowo otwarty, czyli dopuszcza się, że działać mogą w tym świecie inne byty niż byty tylko wewnątrzświatowe. No, jest to jednak tutaj to naruszenie tej zasady, tego naturalizmu metodologicznego, które Plantinga przyjmuje. No, to trzeba powiedzieć, że tutaj no, to jest, to takie jest, że to naruszenie ma miejsce. Do konsekwencji takiego ujęcia praw przyrody należy to na przykład, że właśnie stworzenie konia ex nihilo na tej sali nie pociąga naruszenia zasady zachowania energii, ponieważ system, w którym koń taki się pojawia jako wynik nadzwyczajnego działania Bożego, nie jest już systemem zamkniętym przyczynowo. Stąd właśnie nie dochodzi do naruszenia zasady zachowania energii, głoszącej, że energia jest zachowana w układach zamkniętych. Układ, jeżeli natomiast układ nie jest zamknięty, energia nie jest zachowana. Układ nie jest izolowany, jeżeli wszechświat, którego dany układ jest częścią, sam nie jest zamknięty przyczynowo. Stąd też Bóg może powodować zmianę prędkości lub kierunku ruchu jakiegoś ciała, czego będzie wynikiem zmiana wielkości, ilości, albo czyli jak to nazwać, ilości energii w danym układzie, ale właśnie wtedy znowu układ nie jest zamknięty, prawo nie zostaje złamane, w ogóle nie obowiązuje w nim, nie ma sensu mówić o uchylaniu czy łamaniu praw przyrody. No powiem tak, ja jeszcze to będę to rozważał, czy to rzeczywiście jest spójne, bo ja mam tu pewne wątpliwości, czy rzeczywiście tutaj jak Bóg ingeruje, to te prawa, one przestają obowiązywać. W związku z tym, czy rzeczywiście jakoś się nie uchyla ich, no, to nie jest takie dla mnie jasne. Znaczy ja przedstawiam tą koncepcję, ale mam wątpliwości pewne, czy rzeczywiście da się ją obronić. Ale załóżmy, nie jest możliwe logicznie zasady czy złamanie, nie jest logiczne możliwe naruszenie zasady czy złamanie praw, które nie obowiązuje. W mocy Boga leży więc jego nadzwyczajne działanie w świecie bez zawieszania czy łamania stworzonych przez niego praw. Bo tu koniecznie chodzi Plantinga o to, żeby pokazać, że nadzwyczajne działanie Boga w świecie nie narusza praw przyrody, czyli nie ma sprzeczności między religią i nauką. I on próbuje tak to zrobić, żeby dostosować te pojęcie prawa przyrody do tego swojego pragnienia, powiedzmy, tak to nazwijmy. Cuda nie są więc sprzeczne z prawami przyrody, na przykład taki wniosek by stąd wynikał. Bo jeśli są cuda, prawa przyrody zgodnie z metafizyczną koncepcją prawa przyrody, no nie obowiązują, zatem nie można ich złamać. No bo jak mówię, nie można złamać prawa, które nie obowiązuje, prawda? Jak można złamać? Żeby złamać prawo, to prawo musi być, prawda? Żeby można było je złamać. Przekroczyć na przykład prawo ruchu drogowego, przekroczyć prędkość, no to musi być to prawo, które ustala, jaka jest ta prędkość, prawda? Jak ktoś zniesie to prawo, że nie, w ogóle nie ma tego prawa, to już wszystko można, nie wtedy. Więc to wtedy jest, tak to jakoś tutaj jest, prawda? I teraz właśnie, gdyby tak było, no to gdyby te prawa miały taki charakter, jak sugeruje Plantinga, nie ma konfliktu między nauką a religią. W tym względzie na przykład, który postuluje te szczególne działania Boga w świecie. Wnioski te, przypomnijmy, jeśli Plantinga ma rację, dotyczą naukowego obrazu świata opartego o klasyczną fizykę, obazującą na mechanice Newtona i prawach zachowania energii fizycznej. Teza, że nadzwyczajne działanie Bożej opatrzności w świecie jest sprzeczna z nauką, nie znajduje więc potwierdzenia. W celu jej obrony należy przyjąć mocne i naukowo nierozstrzygalne założenie, że świat jest systemem kauzalnie zamkniętym. Tak, że świat jest systemem kauzalnie zamkniętym. Takie trzeba przyjąć założenie, żeby można było mówić, że działanie Boga w świecie jest sprzeczne z nauką. I tak właśnie jest w innym obrazie świata, który też nawiązuje do nauki i też jest oparty o tą klasyczną fizykę, mianowicie w laplasjańskim obrazie świata. Tutaj tylko jedna wypowiedź, słynna wypowiedź Pierre'a Laplace'a. w której wyjaśnia on swoje widzenie świata. Ja zacytuję to, żeby Państwu jakoś chciałbym to przypomnieć. Obecny stan świata jest skutkiem stanu poprzedniego i przyczyną stanu, który nastąpi po nim. Jeżeli przyjmiemy w ściśle określonym czasie, że istnieje umysł ogarniający wszystkie siły działające w przyrodzie i położenie wszystkich obiektów do niej należących, umysł tak potężny, że zdolny do przetworzenia wszystkich tych danych, to umysł ten za pomocą jednego wzoru ujmie zarówno ruchy największych ciał niebieskich, jak i też najlżejszego atomu. Dla umysłu tego nic nie byłoby niepewne i widziałby on całą przeszłość, przyszłość i teraźniejszość. Umysł ten, ów słynny demon Laplace'a, dla wykonania swoich obliczeń potrzebuje znajomości wszystkich praw przyrody oraz musi znać z maksymalną dokładnością wszystkie warunki początkowe w całym wszechświecie. Gdy jednak to wszystko wie, wtedy może ustalić, dokładnie wyliczyć wszelkie zdarzenia przeszłe, jak i przyszłe. Muszą być jeszcze wszelako spełnione dwa dodatkowe warunki, mianowicie po pierwsze, prawa przyrody winny być deterministyczne, czyli nie mieć charakteru statystycznego, probabilistycznego i ściśle ogólne, czyli obowiązywać zawsze i dotyczyć każdego obiektu. Po drugie, wszechświat winien być systemem kauzalnie zamkniętym. Wówczas byłby więc systemem, w którym Bóg nie działałby. Gdyby zaś Bóg działał, demon Laplace'a nie byłby w stanie niezawodnie określić, jaka będzie przyszłość, bo właśnie zmieniłby coś w warunkach początkowych albo coś innego. Laplacjańska wizja świata sama w sobie nie jest ateistyczna, wydaje się. Można bowiem przyjąć, że świat jest jak mechanizm zegarowy, stworzony i naregulowany przez doskonałego zegarmistrza i działający zgodnie z własnymi prawami. Ta precyzyjna mechanika świata nie wymaga żadnych dodatkowych, nadzwyczajnych i pochodzących z zewnątrz interwencji kogokolwiek, w tym interwencji samego Boga. Wszechmoc Boga nie jest tu ograniczona w tym znaczeniu, że Bóg wprawdzie może działać nadzwyczajnie w takim świecie, ale tego nie potrzebuje i faktycznie tak nie działa. Znaczy mówiąc, gdyby Bóg chciał, to mógłby dokonywać rzeczy nadzwyczajnych, nadprzyrodzonych, ale tego nie czyni. I stąd świat jest systemem przyczynowo zamkniętym. W tej laplacjańskiej wizji świata nie ma miejsca, w cudzysłowie, dla Boga, ponieważ Bóg nie ma tu nic do roboty. Całą pracę bowiem w mechanice świata wykonują siły wewnątrzświatowe zgodnie z precyzyjnie określonymi prawami tej mechaniki. Czyli między koncepcją świata Newtona a koncepcją świata Laplace'a zachodzi ta istotna różnica, że świat Newtona jest otwarty kauzalnie, a świat Laplace'a z założenia jest zamknięty przyczynowo. Jednakże obydwie te tezy dotyczące przyczynowej otwartości, zamkniętości wszechświata są tezami metafizycznymi, a nie fizycznymi. Wobec tego zarówno twierdzenie, że Bóg działa w świecie przy założeniu, że świat jest systemem otwartym, jak i twierdzenie, że nie działa, gdy świat jest systemem zamkniętym, nie są sprzeczne z nauką klasyczną opartą na fizyce, a zarazem nie są sprzeczne z twierdzeniami teologii atrybutywnej o wszechmocy Boga. Tak mi się wydaje. To znaczy, że Bóg mógłby działać w świecie, ale nie działa, prawda? Więc to z jakiegoś powodu nie działa, ale mógłby. Tu nie ma żadnego ograniczenia wszechmocy, nawet w tym laplacjańskim modelu świata. Natomiast problem polega na tym, że ta wizja laplacjańska nie jest do pogodzenia z objawieniem i przesłaniem Ewangelii. Kto więc przyjmuje obraz świata Laplace'a, ten musi zrewidować pojmowanie Ewangelii, czyli dokładnie biorąc dokonać demitologizacji Nowego Testamentu przede wszystkim. Inną konsekwencją, i tak właśnie zrobiono, że po prostu te wszystkie cuda, to są mity, to tak jak mitologia grecka jest, prawda? Ta tradycja tej demitologizacji Nowego Testamentu właśnie. Czyli ci, którzy przyjęli ten model świata Laplace'a, nie mieli innego ruchu po prostu. I w związku z tym chrześcijaństwo trzeba inaczej rozumieć. No jako na przykład przesłanie moralne na przykład, prawda, jakieś coś takiego, ale nie jako objawienie Boże. Tak to jest. Zauważmy tylko jeszcze, że Kant najwyraźniej właśnie musiał przyjąć taki laplacjański obraz świata fizycznego i wolności woli bronił, bo tu jest jeszcze kwestia taka, że jeżeli obowiązuje ten system Laplace'a, że świat jest systemem czy układem zamkniętym przyczynowo, to nie ma miejsca na wolność woli, wszystko jest determinowane. Zauważmy tylko, że Kant najwyraźniej właśnie musiał przyjąć taki obraz świata fizycznego i wolności woli bronił, bronił, lokując ją w świecie numenalnym, leżącym poza zasięgiem deterministycznych praw mechaniki świata fizycznego. W tym wypadku jednak nie mógł ustrzec się pewnego radykalnego dualizmu. Skoro bowiem świat jest systemem kauzalnie izolowanym, to wprawdzie wola jest wolna, ponieważ nie podlega mechanice świata fizycznego, ale ponieważ świat fizyczny jest kauzalnie zamknięty, nie podlega działaniu woli. Ceną za wolność woli w świecie numenalnym jest jej niemoc działania w świecie fenomenalnym. Jeżeli ktoś jest znawcą Kanta, mógłby mnie w tym względzie poprawić, czy rzeczywiście, a na pewno są tu tacy, czy to tak jest u Kanta, ale supozycja, że on przyjmował ten laplasjański model świata, wydaje mi się trafna chyba, bo ten właśnie ten podział na świat fizyczny i ten świat numenalny z czegoś się musiał brać. No, a Kant był przyrodnikiem, przecież on pierwsze prace o przyrodzie miał, więc... Inaczej sprawa wolności woli przedstawia się w ramach newtonowskiej koncepcji świata. Skoro świat nie jest zamknięty kauzalnie i występuje w nim nadzwyczajne działanie Boga, możliwe też jest wolne działanie woli ludzkiej i innych istot. Ważną rolę odgrywa tutaj doktryna człowieka jako imago Dei. Jeśli bowiem człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże i skoro Bóg jako byt duchowy działa w świecie fizycznym, kauzalnie otwartym, to również człowiek może tu działać. Zastosowanie koncepcji imago Dei w ramach mechanicznej wizji świata Newtona możliwe jest wszelako wtedy tylko, gdy nadto przyjmie się dualistyczną metafizykę człowieka. To znaczy w myśl tej koncepcji człowieka istnieje dusza, jaźń, podmiot życia psychicznego i duchowego, jakkolwiek byśmy to nie nazywali, niezależny ontycznie od świata fizycznego. Niezależny ontycznie od świata fizycznego, nie podlegający prawom tego świata. Należy tu jeszcze dodać, że podmiot ten winien mieć moc sprawczą powodowania zmian w świecie fizycznym, a nie tylko sam nie podlegać prawom i procesom fizycznym, jak u Kanta. Jednak właśnie antropologiczna koncepcja imago Dei pozwala przyjąć, że człowiek czy dusza ludzka taką moc posiada. Do tej koncepcji jeszcze wrócimy w rozważaniach dotyczących świata kwantowego. I teraz przechodzę. Mam czas? Do której pracujemy?
10 minut.
10 minut. I teraz tak, najnowsza debata nad nadzwyczajnym działaniem Boga w świecie dotyczy głównie świata kwantowego, jeśli można tak powiedzieć, opatrzności kwantowej. Rozważanie możliwości Bożego działania na poziomie kwantowym wymaga przynajmniej bardzo ogólnego przybliżenia podstawowych zasad tej mechaniki. I tutaj bardzo ogólnie powiem, to nie tak jak w tym wykładzie, bardzo ogólnie. Świat kwantowy jest światem, tutaj profesor Grabowski miał zastrzeżenia już do tego, leżącym ze względu na miarę wielkości bytów fizycznych tam istniejących poza zasięgiem jakiejkolwiek obserwacji i doświadczenia. No bo ponoć są już jakieś eksperymenty na poziomie kwantowym. I bardzo dużo. Więc trzeba by było jeszcze jakoś inaczej zdefiniować świat kwantowy. No w każdym razie jest to świat, którego no tak inny niż to, co wszystko... No więc jest kwestia tak, rzeczywiście...
O wielkości powiedzieć, że... Jest pewna skala wielkości, gdzie istnieją prawa...
Tak, że jest to świat, gdzie istnieją... Tak, jak profesor Grabowski powiedział, to już... Ale jest coś takiego. Na podstawie praw mechaniki kwantowej nie można przewidzieć zachowania się obiektów tego kwantowego mikroświata. Zasadnicze problemy na kwantowym poziomie świata pojawiają się przy próbach pomiaru zjawisk kwantowych. Wyniki pomiarów są bowiem nieprzewidywalne. Możliwe jest jedynie określenie prawdopodobieństw dla pewnych zdarzeń kwantowych. Mówiąc dokładniej nieco, na podstawie tak zwanego równania kwantowego nie można ustalić, gdzie cząstka się znajduje albo będzie znajdować, ale można ustalić prawdopodobieństwo, że może się znaleźć w dowolnie określonym miejscu. Równanie kwantowe zostało sformułowane przez Erwina Schrödingera. Określa więc, jak zmienia się w czasie rozkład prawdopodobieństw lokalizacji dla pewnego systemu kwantowego. Nieprzewidywalność, znaczy są różne wersje mechaniki kwantowej równoważne, może jeszcze jest wersja Heisenberga, ale inne, ale chodzi o tą nieprzewidywalność zdarzeń kwantowych i wyników pomiarów i jest ona racją dla tezy, że świat kwantowy jest indeterministyczny. Stąd, jak twierdzi Roger Penrose, zdarzenia w tym świecie są, cytuję, całkowicie przypadkowe. I tutaj on nie definiuje w swojej pracy tego pojęcia, co znaczy całkowicie przypadkowe, no, ale można domniemywać, że no tutaj chodzi o tą nieprzewidywalność. To jest ta nieredukowalna nieprzewidywalność, to znaczy, że ktoś, kto posiada absolutną wiedzę o tym układzie jakimś kwantowym i zna wszystkie prawa, no nie przewidzi dokładnie tego, jak się zachowa ta cząstka w czasie. Po prostu nie przewidzi. Zna rozkład prawdopodobny, ale nie przewidzi tego, prawda? Podmiot wszechwiedzący tego nie przewidzi, zakładając, że istnieje w czasie, prawda? Bo można przyjąć, że widzi to spoza perspektywy czasowej, to i on zdarzenie kwantowe może dostrzec. Taką. To jest ciekawa sprawa. I warto w tym miejscu przypomnieć, bo więcej już do tej mechaniki kwantowej nie będę wchodził, bo to pominam. Przypomnieć jeszcze raz treść katechizmu heidelberskiego, że teizm chrześcijański głosi, że panuje, że Bóg panuje nad światem i wszystkim, co się w nim wydarza, nie dzieje się nic na mocy przypadku. A tutaj jest mowa, że są zdarzenia całkowicie przypadkowe. Więc pojawia się tutaj napięcie między z jednej strony doktryną, której broni Plantinga, religijną, którą przyjmuje, a z drugiej strony z istnieniem pewnego rodzaju przypadku, czyli tej nieprzewidywalności takiej obiektywnej. Znaczy nie, że ja za mało wiem, a ktoś inny wie więcej, to przewidzi, tylko po prostu, że nikt nie jest w stanie przewidzieć tych zdarzeń na poziomie kwantowym. I tu jest ten indeterminizm. Fizyka kwantowa, czyli nauka i teologia, czy religia byłyby tu w jakimś konflikcie. No oczywiście można przyjąć, że jeżeli Bóg istnieje w czasie, no to On wie wszystko, co jest logicznie możliwe dla Niego, żeby wiedzieć i w związku z tym On wprawdzie nie wie, jak się zachowa pewien układ kwantowy, ale nie jest logicznie dla Niego możliwe wiedzieć, żeby jak się zachowa, w związku z tym Jego wszechwiedza nie jest naruszona. Tutaj można manipulować definicją wszechwiedzy Bożej, ale to jest nie do pogodzenia na przykład z Tomasza wizją Boga istniejącego poza czasem, prawda? Więc ja myślę, że bo jak była konferencja tutaj o filozofii przypadku, rozmawialiśmy o tym z profesorem Hellerem, to on mówi, żeby się tym nie przejmować, ponieważ pojęcie czasu samo jest problematyczne, prawda? Bo jest problem, czy Bóg istnieje w czasie, czy nie. A jeśli to czasu, to nie ma właściwie, to jakoś tak. I byłby skłonny przyjąć, że oczywiście Bóg zna wszystkie te zdarzenia, istniejąc w pewnym sensie poza czasem. No, także to dla niego nie jest nieprzewidywalne. Ale już na przykład w teizmie otwartym, który ma inną koncepcję czasu, no, to by oni powiedzieli, że rzeczywiście nie zna tych zdarzeń kwantowych. Proszę Państwa, tak. I teraz co chciałem powiedzieć jeszcze. Jest jeszcze taki pochopny. No dobrze, to zakończę tą. Skoro bowiem nauka współczesna głosi, że istnieją na świecie przypadki, nie istnieje nadzwyczajne działanie Boga w świecie, a w każdym razie opatrzność należy pomagać inaczej niż w przytoczonych wyżej słowach, no bo żeby ten konflikt jakoś rozwiązać. Wniosek taki jest wszelako zbyt pochopny, to znaczy wniosek, że jest konflikt, to znaczy, że tu z jednej strony jest mechanika kwantowa nieprzewidywalna, a z drugiej strony, że jest nauka i doktryna, że nie ma przypadków. Jest pochopny, jeżeli uwzględni się istnienie różnych interpretacji mechaniki kwantowej oraz wielość różnych form przypadku. No i tutaj właśnie trzeba by było rozważyć te niektóre. Tych interpretacji mechaniki kwantowej jest dużo. To znaczy, ja nie jestem fizykiem i tutaj jest kwestia oczywiście, ile ich jest. Niektórzy mówią 7, niektórzy kilkanaście, nie wiem, może jest więcej. Ale niektóre z nich sprzyjają rozwiązaniu tego konfliktu. Co do niektórych innych, nie wiem. Ja chciałem tutaj wspomnieć o dwóch, mianowicie o deterministycznej interpretacji mechaniki kwantowej. To znaczy takiej, która mówi, że ta nieprzewidywalność to jest jednak tylko rezultat tego, że my czegoś nie wiemy, że jest coś głębszego, że są te historie tak zwanych ukrytych parametrów czy zmiennych. To jest wypowiedź, ja zacytuję tą słynną wypowiedź Einsteina z listu do Maxa Borna. Mechanika kwantowa rzeczywiście imponuje, ale wewnętrzny głos mówi mi, że to jeszcze nie jest prawdziwa teoria. Teoria ta daje wiele, ale wcale nie przybliża nas do poznania tajemnicy Stwórcy. W każdym razie ja jestem przekonany, że On nie gra w kości. To jest fragment, gdzie Bóg nie gra w kości. To z tego listu do Maxa Borna. I wtedy te nieprzewidywalne zjawiska to jest tylko ignorancja i nic więcej, czyli brak naszej wiedzy. Czyli nawet kalwinista mógłby przyjąć tą nieprzewidywalność kwantową, a zarazem być dalej kalwinistą. Po prostu wszystko jest zdeterminowane i ustalone przez przez prawa ustanowione przez Boga, prawda? No, i dlatego Bóg chciał, żeby były takie prawa i były takie zdarzenia kwantowe. Nie ma problemu, prawda? Dla kalwinisty na przykład wtedy. Albo, no i taką kwantową interpretację miał David Bohm w latach 50. deterministyczną. Natomiast sam Plantinga nawiązuje do innej interpretacji mechaniki kwantowej, mianowicie interpretacji Girardiego, Riminiego i Webera. I ta interpretacja to jest tego rodzaju interpretacja, która uczy, że tak zwane zjawiska, już nie będę tu mówił kolapsy funkcji falowej, bo to taki termin techniczny jest i to już, że tak zwane zdarzenia kwantowe, bo w tej interpretacji, bo jest jeszcze ta Kopenhaska indeterministyczna, która mówi, że nieprzewidywalność występuje wtedy, kiedy chcemy dokonać pomiaru jakiegoś efektu, prawda, kwantowego, czy też, no, nie wiem, coś zmierzyć, dokonać obserwacji, to wtedy nie możemy przewidzieć w wyniku tej obserwacji. Natomiast ta teoria GRW, o której mówię, stwierdza, że zdarzenia kwantowe, które są nieprzewidywalne, występują spontanicznie i ciągle. I tutaj jest nawet wyliczenie takie matematyczne, że w ciągu jednej sekundy następuje 10 milionów tak zwanych zdarzeń kwantowych, tak zwanych kolapsów funkcji falowej, 10 milionów razy w ciągu sekundy. I to nie ma związku z pomiarami, prawda? To nie ma związku z pomiarami. I to jest związane w ogóle z problemem tak zwanego lokowania, czy lokalizacji przedmiotów, prawda? I w tym sensie na przykład to my tak naprawdę nie mamy bez przerwy ciała, tylko lokujemy się co 10 milionów razy na sekundę, to ciało jest jakby lokowane, także jest nieciągłość. To my nie mamy ciała, to nam się wydaje, że jesteśmy ciągle, mamy to samo ciało, znaczy mamy, ale to jest wrażenie, to jest iluzja, bo ono się lokuje, żeby było, 10, my tego nie widzimy, bo to jest bardzo krótki interwał czasu, prawda? Więc tyle razy w ciągu sekundy wydarzają się zdarzenia kwantowe. I one są nieprzewidywalne zgodnie z tą teorią. Natomiast Plantinga twierdzi, można je wyjaśnić. W jaki sposób? Otóż Bóg jest przyczyną tych zdarzeń kwantowych, czyli że Bóg 10 milionów razy na sekundę dokonuje pewnych zdarzeń kwantowych, powoduje, że one się wydarzają, w związku z tym nasze ciała są lokowane i my je posiadamy. I istnieje w ogóle wszystko, cały świat ma makroskopowy. I tutaj podtrzymuje właściwie wszystko przez te... Pytanie, to jest zwyczajne działanie Boga, czy nadzwyczajne te kolapsy, przyczyna kolapsów? Bo jeżeli nie ma przyczyny fizycznej, a świat jest układem otwartym kauzalnie, no to Bóg wkracza w świat kwantowy. W samym sercu jest już wesoła materia, bo to jest słowo obarczone wielką wieloznacznością i mętne, ale w samym sercu świata fizycznego działa Bóg u podstaw samych i dzięki temu wszystko inne się dzieje, bo świat fizyczny, mikroskopowy, ten świat jest podstawą świata makroskopowego, czyli te krzesła tutaj, my wszyscy tu jesteśmy, bo Bóg interweniuje w stosunku do każdej cząstki 10 milionów razy na sekundę. Liczba tych interwencji jest nie do pomyślenia, ile ich musi być, żebyśmy my byli fizycznie, to znaczy, żeby nasze ciała były, bo tak naprawdę to my nie jesteśmy ciałami, my tylko mamy ciała. Albowiem za tym kryje się ta dualistyczna metafizyka, ta doktryna Imago Dei. My mamy ciała, ponieważ Bóg powoduje tyle kolapsów kwantowych i wtedy ulokuje nas w czasoprzestrzeni dzięki temu, prawda? I to jest wykorzystanie teologii w opatrzności kwantowej. Ja tylko dodam, że pierwsze takie próby, historyczna informacja, były podejmowane już w latach 50. mechaniki kwantowej i opatrzności. Jest taka praca Polarda, chyba nazywa się Divine Providence and Quantum Mechanics albo coś takiego. Natomiast to jest jedna z najnowszych propozycji. Bóg działa w świecie kwantowym i tam panuje. I on pan powoduje, i on nie działa tam, że jak powiem, bez, on ma zamysł, żeby właśnie takie, a nie inne wartości przyjmowały te zdarzenia kwantowe, bo potem wywołuje takie, a nie inne skutki fizyczne, które on chce osiągnąć, być może na świecie makroskopowym, prawda? Bo po to tam działa, żeby coś osiągnąć w świecie makroskopowym. Ile jeszcze mam minut? Trzy minuty. Proszę Państwa, no to w takim razie, jeżeli mam trzy minuty, A powiedziałem to, co chciałem powiedzieć, że Bóg interweniuje tyle razy, to jest tak, że jak powiem, przygniatająca myśl, to ja proponuję, żebyśmy to przemyśleli po prostu. Żebyśmy to przemyśleli. W związku z tym te trzy minuty na
dobrze.
I kontynuujmy to po przerwie, tak?
Dobrze.
Żeby Państwo pozwala.
Cisza.
Tak. Proszę Państwa, wobec tego spotykamy się o godzinie 15 na trzecią część wykładu profesora.